Podczas naszych ostatnich wykładów patrzyliśmy na pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, rozdział pierwszy, drugi i trzeci, próbując zrozumieć Boży pierwotny cel dla człowieka i jak człowiek popadł w grzech, jak szatanowi udało się zwieść człowieka i jak odnieść to do naszego własnego życia. Gdyż Boży cel dla nas jest taki sam, jak był dla Adama. To, co Adamowi się nie udało, my możemy zrealizować. Jeśli uda nam się zrozumieć na podstawie Pisma, w jaki sposób diabeł zwiódł Adama i Ewę, możemy z tego wyciągnąć lekcję dla siebie samych. Całe Pismo zostało nam dane, aby Boży człowiek był doskonały, abyśmy też rozumieli diabelskie podstępy. A więc kontynuujemy nasze rozważanie trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, jak człowiek upadł w grzech i jakie były tego konsekwencje. I jak Bóg uczył człowieka żyć z wiary i polegając na Bogu, zamiast polegać na sobie samym. Kiedy tylko Adam zgrzeszył i gdy Ewa zgrzeszyła, pierwsza rzecz, którą robią, to ukrywają się przed sobą wzajemnie i starają się ukryć przed Bogiem. To jeden z rezultatów grzechu. Chcemy się ukrywać. Czytamy, że oboje ukryli się między drzewami. Czy możecie wyobrazić sobie coś głupszego niż to, że schowasz się za drzewem i Bóg cię nie zobaczy? Grzech odbiera człowiekowi rozum. I tutaj mamy wyraźny przykład. Adam próbuje schować się za drzewem, mając nadzieję, że w ten sposób ukryje się przed Bogiem. Kolejna rzecz to próba ukrycia swojej nagości przez liście figowe. Nagle zdali sobie sprawę, że są nadzy i nie byli w stanie tego zaakceptować. Teraz zaczęli odczuwać wstyd. Wcześniej, zanim pojawił się grzech, czytamy o tym w drugim rozdziale i 21 wierszu Księgi Rodzaju, czytamy, że człowiek i jego żona byli nadzy i się tego nie wstydzili. Tam, gdzie nie ma grzechu, nie ma też potrzeby wstydu. Spróbujmy przełożyć to na duchową rzeczywistość. Dlaczego Adam i Ewa zasłaniali się liśćmi figowymi? Przed kim się ukrywali? Nie było nikogo innego w ogrodzie, kto mógłby widzieć ich nagość. Przecież nie mamy problemu być nadzy przed zwierzętami. Jeśli na przykład masz w domu kota, to chyba nie wstydzisz się być nagi w obecności tego kota. A więc przed kim się ukrywali? Przed kim próbowali się zakryć tymi liśćmi figowymi? Przed sobą wzajemnie. Adam nie chciał, aby jego żona widziała jego nagość i Ewa nie chciała, aby Adam widział jej nagość. To jest niesamowite. Przekładając to na duchową rzeczywistość, możemy zobaczyć, widzimy wpływ grzechu na rodzaj ludzki, jak człowiek próbuje się ukrywać, ponieważ są sfery jego życia, których on nie chce, aby ktokolwiek widział i wstydzi się tego. Wstydzimy się, by inni widzieli nas takimi, jakimi jesteśmy, ponieważ boimy się, że nas nie zaakceptują. Ukrywamy się przed Bogiem, bo sądzimy, że On nas nie zaakceptuje takimi, jakimi jesteśmy i dlatego się zakrywamy przed Nim. Takie jest duchowe znaczenie tych liści figowych. I w rezultacie wszyscy ludzie idą przez życie, zakładając maski. Udają, że są duchowi, udają, że są radośni, kiedy wewnątrz wszystko wygląda zupełnie inaczej. Udają, że wszystko dobrze się układa, kiedy wcale tak nie jest. Ponieważ obawiają się, że Bóg nie zaakceptuje ich takimi, jakimi są, człowiek podejmuje różne starania. Wiecie, cały ten religijny wysiłek uczynków jest symbolicznie przedstawiony w tych liściach figowych. Kiedy my próbujemy zrobić coś, co zrównoważyłoby nasze grzechy i upadki. Może powinienem ponieść jakąś ofiarę dla Boga, może powinienem pójść na pielgrzymkę, może jakiś dobry uczynek spełnię wobec innych, może dam jakieś pieniądze żebrającym, aby zarobić sobie na zbawienie, aby zyskać w ten sposób przebaczenie grzechu, ponieważ jesteśmy świadomi tak wielu rzeczy złych, które zrobiliśmy. To są te różne liście figowe, które człowiek próbuje dzisiaj wykorzystać, aby zyskać Bożą przychylność i akceptację. Jezus przyszedł, aby dowieść, że tak nie jest. Przyszedł, aby pokazać ludziom, jak bardzo Bóg ich kocha i że akceptuje ich takimi, jakimi są. Bóg nie chce zostawić człowieka takim, jakim jest. Bóg zbyt nas kocha, aby na to pozwolić. On chce nas zaakceptować takimi, jakimi jesteśmy, a następnie nas przemienić. Ale nie musimy ukrywać się przed Bogiem. Nie musimy udawać, że jesteśmy kimś innym. To również odnosi się dzisiaj do relacji małżeńskich. Mężowie i żony chodzą w maskach, nie otwierając się przed sobą, obawiając się, że jeśli małżonek zobaczy, jakimi naprawdę jesteśmy i pozna wszystkie moje słabości, nie zaakceptuje mnie. Więc muszę ukrywać jakieś części mego życia przed małżonkiem, aby mógł mnie zaakceptować. Mamy ogromne pragnienie bycia akceptowanymi. I kiedy chcemy, aby inni ludzie nas akceptowali, zakładamy maski, udajemy. Jakie jest rozwiązanie tego wszystkiego? Jezus przyszedł, aby rozwiązać problem upadku Adama i Ewy, którego my wszyscy jesteśmy dzisiaj spadkobiercami. I rozwiązaniem tego problemu jest znalezienie akceptacji u Boga. Kiedy mamy świadomość, że Bóg nas całkowicie akceptuje i że staliśmy się Jego dziećmi, mimo że nadal jesteśmy pełni niedoskonałości, On zaakceptował nas. Jeśli jesteśmy tego pewni, kończymy z szukaniem akceptacji u ludzi. Na tym polega rozwiązanie. My szukamy akceptacji u ludzi, dlatego że nie jesteśmy pewni, że Bóg nas akceptuje. Chcę wam to powiedzieć, moi przyjaciele. Kiedy masz absolutną pewność, że Bóg cię zaakceptował, nie będziesz już nigdy szukał akceptacji u ludzi. Wszyscy dorastaliśmy w niepewności naszej relacji akceptacji z Bogiem. I to jest korzeniem tak wielu grzechów. To powoduje rywalizację nawet między wierzącymi. To wywołuje zazdrość, kiedy wydaje nam się, że Bóg pobłogosławił kogoś bardziej niż nas. I to wszystko pochodzi z braku takiej bezpiecznej relacji z Bogiem. Nie jestem pewien, czy Bóg jest zadowolony ze mnie. Wielu kaznodziei jeszcze dodatkowo przyczynia się do tego, głosząc w sposób, który obarcza ludzi poczuciem winy. Poczucie winy jest narzędziem, którym posługuje się wielu przywódców sekt, aby kontrolować ich członków. Sprawiają, że ludzie czują się winni, ponieważ gdy człowiek czuje winę, jest słaby. I wtedy łatwo go kontrolować, łatwo nim manipulować. Wiele kazań sprowadza na ludzi poczucie winy. Zrób coś z poczucia winy. Wiele kazań jest właśnie tak ukierunkowanych. Czemu tego nie zrobisz? Dlaczego tym się nie zajmiesz? I słuchacz czuje się winny i zaczyna to robić. Natomiast Biblia nazywa to martwym uczynkiem. Nie ma w tym miłości do Boga, nie jest to czynione spontanicznie. Człowiek robi coś w poczuciu winy. Chcę wam powiedzieć, że Bóg nie oczekuje takiej służby od was. On nie chce, żebyście robili coś dla Niego z poczucia winy. Jezus powiedział, jeśli mnie miłujecie, spełniajcie moje przykazania. Nie, jeśli czujesz się winny, wtedy wypełniaj moje przykazania. A więc rozwiązanie przychodzi, gdy przestajemy ukrywać się przed Bogiem. Nie chowaj się za drzewami ani za czymkolwiek innym, ale idź prosto do Boga. To właśnie Adam powinien był zrobić. Kiedy tylko zgrzeszył, powinien był pobiec do Boga i powiedzieć, Boże, przepraszam, że się potknąłem. Wybacz mi. Wtedy przekonałby się, że Bóg go kocha, że Bóg go akceptuje. Ale kiedy Adam zaczął ukrywać się przed Bogiem, jednym z rezultatów było oskarżanie jego żony. Kiedy relacja człowieka z Bogiem zostaje zniszczona, wtedy też natychmiast psują się relacje z innymi ludźmi. I dlatego Biblia mówi, że możemy poddać próbie naszą relację z Bogiem, patrząc, jak wyglądają nasze relacje z ludźmi. Może mi się wydawać, że niesamowicie kocham Boga, ale Jan mówi nam w pierwszym liście, w 4 rozdziale, jeśli nie miłujesz brata, którego widzisz, nie wyobrażaj sobie, że kochasz Boga, którego nie widzisz. To jest niemożliwe. Jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie kochasz brata, którego widzisz na własne oczy? I to samo widać w tej sytuacji, gdzie relacja Adama z Bogiem została zerwana, jego relacja z Ewą natychmiast została zachwiana. Nie tylko psuje się ich relacja, ale jeszcze Adam ją oskarża. Widzimy to, gdy Bóg przychodzi i pyta, gdzie jesteś, Adamie? Czy zjadłeś z tego drzewa, z którego ci zakazałem? A Adam mówi, zobaczyłem, że jestem nagi i ukryłem się. A Bóg pyta, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z tego drzewa, z którego zakazałem ci jeść? I odpowiedź na to pytanie brzmiała tak lub nie. I oczywista odpowiedź brzmiała tak, tak, panie, przepraszam, zrobiłem to. Ale zauważcie, Adam tego nie mówi. Grzech natychmiast go skorumpował. Zobaczcie, jak szybko grzech dokonuje zniszczenia w człowieku. Ten, który kochał tak intensywnie swoją żonę, który wcześniej powiedział w 2 rozdziale Księgi Rodzaju, 23 wierszu, kiedy ją zobaczył, parafrazując jego słowa, Adam powiedział, to jest to, na co czekałem. To jest właśnie kość z mojej kości, ciało z mego ciała. To jest część mnie samego. On był tak podekscytowany swoją żoną, cieszył się ze swojej żony. Ale kiedy jeden grzech wszedł do jego serca, jego stosunek do żony dramatycznie się zmienił. On zwraca się do Boga i oskarża swoją żonę. I Bóg pyta go, czy jadł z tego drzewa. I zamiast przyznać się, tak, panie, on tego nie robi. On mówi, panie, to ta kobieta, którą ty mi dałeś, ona dała mi ten owoc do zjedzenia, ale pamiętaj, to przecież ty dałeś mi tą kobietę za żonę, co zakłada, że Bóg także jest winny, gdyż on dał mu tę kobietę za żonę. Ta tendencja, by obwiniać innych za nasze upadki, jest wyraźnie widoczna w małych dzieciach. Zrobiłem to, mamo, bo on to zrobił, albo bo ona tamto zrobiła. To wszystko zaczęło się od Adama. Tak, panie, zjadłem z tego drzewa, ale to ta kobieta dała mi to do zjedzenia. I to ty dałeś mi taką kobietę, aby była moją żoną. Czy wiecie, jak wielu wierzących, nie mówię o niewierzących, rozumiem, że niewierzący mają taką naturę od Adama, ale rozmawiajmy o tych, którzy twierdzą, że są na nowo narodzeni. Czy widzisz taką samą postawę w sobie? Jakiego rodzaju więc zbawienia doświadczyłeś? Zbawienie jest ratunkiem z tych wszystkich strasznych rzeczy, które diabeł zrzucił na Adama i które stały się udziałem całego rodzaju ludzkiego. Wszystkie złe rzeczy, które diabeł zrzucił na Adama. Z tego wszystkiego muszę być zbawiony. Na tym polega prawdziwe zbawienie. I to jest jedna z rzeczy, którą diabeł zrzucił na Adama, kiedy tylko człowiek zgrzeszył. To jest obwinianie drugiego człowieka, oskarżanie drugiego człowieka, doszukiwanie się winy w drugim człowieku, doszukiwanie się winy w Bogu, że On dopuścił coś, aby coś się stało w naszym życiu. Czy nie słyszeliście, jak wierzący tak mówią? To dowodzi, jak niewiele doświadczyli zbawienia. To dowodzi, że nawet nie widzą, że taka postawa jest grzeszna i to może nawet dowodzić tego, że wcale nie są zbawieni. Gdyż gdy rodzimy się na nowo, nie jesteśmy doskonali, to może zająć całe wieki, zanim w ogóle zbliżymy się do doskonałości, ale jedna rzecz się wydarza, gdy człowiek rodzi się na nowo. Nagle staje się wrażliwy na grzech. Być może nie poradzi sobie z grzechem jeszcze przez całe lata, ale gdy wpadnie w grzech, jest tego świadomy i nie obwinia za to innych, obwinia samego siebie. Wierzę, że powodem tego, iż wielu wierzących nie odnosi zwycięstwa nad grzechem, jest fakt, że nie przyjmują winy za własne grzechy, ale obwiniają innych. I tak długo, jak obwiniamy innych, sami nie uzyskamy przebaczenia i wyzwolenia z grzechu. Tak długo, jak obwiniamy innych, nie uzyskamy wolności. To jak w tej historii, gdzie król udaje się do więzienia, w swoje urodziny, aby darować wolność jakimś więźniom w wyrazie dobrej woli. W zasadzie chciał dać wolność wszystkim w więzieniu, jako prezent urodzinowy. Ale zanim to uczyni, postanowi udać się do tego więzienia, aby porozmawiać z tymi ludźmi i dowiedzieć się, dlaczego znaleźli się w więzieniu. I wchodzi do pierwszej celi i pyta się tego człowieka, dlaczego znalazł się w więzieniu. I ta osoba mówi, tak naprawdę to nie jest moja wina, zostałem fałszywie oskarżony, nie mogłem się obronić i oto tu jestem. I on udaje się do kolejnej celi i tamten więzień też miał jakieś wytłumaczenie. Być może powiedział coś takiego, że ten przestępca wyglądał tak jak ja i złapali mnie zamiast niego, albo że sędzia był uprzedzony do mnie. Wszyscy mieli jakieś wymówki. Oni wszyscy uważali się za dobrych ludzi i powiedzieli królowi, że nie zasługują na to, aby się tu znajdować. Ale kiedy dotarł do ostatniej celi, więzień, który tam się znajdował, powiedział, ja źle postąpiłem, byłem zły i zrobiłem wiele złych rzeczy i w końcu zostałem złapany i tutaj się znalazłem i zasługuję na to, żeby tu być. I wtedy król zwrócił się do dozorcy więziennego z takim sarkazmem. Wydaje się, że masz tutaj wielu dobrych ludzi w tym więzieniu. Ludzi, którzy nic złego nie zrobili. Ale jest ten jeden człowiek, który mówi, że zrobił coś złego. Tylko jeden. I nie chcemy, żeby ten zły człowiek znajdował się w pośród tych wszystkich dobrych ludzi. A więc uwolnijmy go. Pozwólmy mu odejść. Aby on nie zepsuł tych wszystkich dobrych ludzi. A więc wypuścił tego człowieka. Dlaczego on został uwolniony? Zasada jest taka, że on uznał, iż zawinił, czego Adam nie chciał zrobić. Kiedy Bóg zapytał się Ewy, czy ty to zrobiłaś, ona także nie chce uznać swojej winy. Ona obwinia węża. Pamiętaj o tym, mój bracie, moja siostro, że tak długo, jak masz taki zwyczaj, by obwiniać okoliczności, twoje wychowanie, obwinianie swoich rodziców, obwijanie jeszcze kogoś za twoje przewinienia, a niechęć, by przyjąć na siebie winę, nigdy nie doświadczysz pełni zbawienia. I muszę przyznać, że w okresie 47 lat, kiedy jestem wierzącym, spotkałem bardzo, bardzo, bardzo niewielu wierzących, którzy zazwyczaj przyjmują winę, którzy zwyczajowo przyznają się do własnej winy. Poznałem natomiast wielu wierzących, którzy obwiniają innych ludzi zamiast siebie samych. Pomyślmy o tym złodzieju, który wisiał na krzyżu obok Jezusa Chrystusa. Dzięki czemu dostał się do Królestwa Bożego? To była jedna rzecz. Ukrzyżowanie było najgorszą karą, jaką Rzym przeznaczył najgorszym złoczyńcom. To była kara dla najgorszych przestępców, dla których nie było już żadnej nadziei. Inni przestępcy otrzymywali łagodniejsze kary, jak na przykład więzienie przez ileś lat, ale ci naprawdę źli byli krzyżowani. A więc, gdy ci złodzieje wiszą na krzyżach, jeden z nich zwraca się do Jezusa i mówi, zbaw samego siebie i zbaw nas. Łukasza 23 i wiersz 39. On mówił, zbaw mnie. Ja nie zasługuję, aby być tutaj. Ja nie zasługuję na to, aby być tutaj. Może parę lat w więzieniu. Zrobiłem parę złych rzeczy, ale na pewno nie zasłużyłem na ukrzyżowanie. Ale ten drugi złodziej powiedział do niego, jakże możesz mówić coś takiego? On powiedział, ten człowiek nie uczynił nic złego. Ale my, Łukasza 23, wiersz 41, ale my otrzymujemy to, na co zasłużyliśmy, za nasze uczynki. Widzicie, jakim jest przeciwieństwem Adama? podczas gdy ten pierwszy złodziej był dokładnie taki jak Adam. Nie widział własnej winy, nie uznawał właściwej kary dla siebie. Ale ten drugi złodziej mówi, ja zasługuję na ukrzyżowanie. Nie zasługuję na parę lat w więzieniu. Zasługuję na ukrzyżowanie, ponieważ jestem tak okropnym zbrodniarzem. Jestem tak okropnym przestępcą. Wiecie, co z nim się stało? Udał się do raju jeszcze tego samego dnia. Raj jest uczyniony przez Boga dla tych, którzy przyznają się do własnej winy. Adam został wyrzucony z raju, dlatego że nie chciał uznać swojej winy. Złodziej dostał się do raju, ponieważ uznał swoją winę. Czy pamiętacie tą historię celnika i faryzeusza z Łukasza 18 rozdziału? Faryzeusz uważał, że wszystko jest z nim w porządku. On mówi, ja jestem dobrym człowiek, nie robię tych złych rzeczy, jakie robią inni ludzie. On obwiniał innych. Ten jest cudzoziemcem. Założnikiem, ten jest złodziejem, ten jeszcze coś innego zrobił, a tamten, co tam się z tyłu modli, to kolejny oszust. Tymczasem ja robię tak wiele dobrych rzeczy. Ja poszczę, ja się modlę, a ten grzeszny celnik nawet nie śmiał podnieść swoich oczu ku niebu. On mówi, Boże, nie mam Ci nic do powiedzenia. Jestem grzesznikiem. Ja jestem winny w 100%. Nie mogę winić mojej żony, nie mogę nikogo innego winić. Ja jestem winny. Jezus powiedział, ten człowiek odszedł do domu usprawiedliwiony, tak jak ten złodziej poszedł do raju. A ten faryzeusz, który uważał, że jest lepszy od wszystkich innych, który patrzył na innych z góry, który w sobie samym pokładał ufność na własną sprawiedliwość, ten został odrzucony. To jedna z bardzo ważnych lekcji, których możemy nauczyć się z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. I jeszcze jedna rzecz, której możemy się stamtąd nauczyć, to niesamowita moc społeczności. Osobiście jestem przekonany, że jeśli Adam i Ewa trzymaliby się razem, kiedy diabeł z nimi rozmawiał, kiedy diabeł rozmawiał z Ewą i gdyby Adam odezwał się do diabła jako głowa, wtedy by nie zgrzeszyli. Jest siła w jedności. Dwóch jest lepszych niż jeden, czytamy w Księdze Kaznodziei 4 rozdziale. Kiedy jeden upadnie, drugi może go podnieść. Kiedy przyjdzie wróg, dwóch może mu się przeciwstawić i mogą go zwyciężyć. To kolejna lekcja, której uczymy się z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Jest wartość społeczności. Staraj się zawiązywać bliską społeczność z innymi, ponieważ Jezus powiedział, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moim imieniu, tam ja jestem pośród nich. Jest niesamowita obecność Pana, kiedy dwóch wierzących jednoczy się w duchu, bez wzajemnego oskarżania się czy czegokolwiek w tym rodzaju. Bóg może dokonać niezwykłych rzeczy. Dlatego diabeł tak bardzo walczy z jednością wśród wierzących. Mówi, musicie zgadzać się co do każdej najmniejszej rzeczy, zanim będziecie jednością. To oczywiście nie jest prawdą. Moja jedność z ludźmi nie jest oparta na doktrynalnym zrozumieniu i zgodzie, ale jest oparta na naszej wspólnej miłości i lojalności wobec naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. A więc gdyby Adam i Ewa stali tam w jedności, nie upadliby. Kiedy Ewa rozmawiała z szatanem, Adam mógł powiedzieć, Ewo, zaczekaj, czy nie pamiętasz, co Bóg nam powiedział, że nie mamy jeść z tego drzewa? Gdyby wzajemnie sobie przypominali, byliby ochronieni przed atakiem szatana. Pomyślmy o mężu i żonie, którzy starają się być jedno, żeby wzajemnie sobie przypominać, ostrzegać się przed szatanem. Jakaż fantastyczna moc będzie w takim domu. Diabeł robi wszystko, żeby tak się nie stało. I widzimy, że na ludzi przyszedł upadek i diabeł przeklął węża. Pan przeklął węża. Przeklął ziemię, przeklął węża, ale nie przeklnął ani Adama, ani Ewy. Bóg przygotował zaopatrzenie dla swoich dzieci. Bóg przygotował zaopatrzenie na wypadek upadku swoich dzieci. To cudowna rzecz, której się tutaj uczymy. Niesamowita Boża troska nawet w wypadku ludzkiego upadku. Bóg powiedział do Adama, zanim odeślę cię z ogrodu, chciałbym ci przekazać dobrą nowinę. Już przygotowałem twoje zbawienie. Kobieta urodzi pewnego dnia syna, a on zmiażdży głowę węża, który Cię zwiódł. I to się wydarzyło, gdy Chrystus przyszedł. A więc możemy doświadczyć zbawienia ze wszystkich skutków grzechu Adama. I wyciągamy kolejną lekcję trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, że nawet jeśli poniesiemy porażkę, jeśli jesteśmy szczerzy, Bóg nas może podnieść, gdyż Bóg już przygotował zaopatrzenie na nasz upadek, zanim jeszcze upadliśmy, ponieważ On wiedział, że upadniemy. Jakże cudowne jest to zbawienie. Niech Was Bóg błogosławi.